Anna Jóźwiak, polonistka i instruktor tańca Bollywood, wybrała się w bardzo niezwykłą podróż do Indii, szlakiem festiwali tanecznych. Skąd się wziął ten pomysł?
Taniec Bollywood pochodzi z Indii, czyli z tradycyjnych form tanecznych, które mają tak naprawdę wiele, wiele wieków. Chociaż taniec Bollywood pochodzi z XX wieku, jednakże swoje korzenie czerpie i odnajduje właśnie w tańcach klasycznych indyjskich. Dlatego też postanowiłyśmy wybrać się w podróż wraz z grupą tancerzy z całej Polski, ażeby poszukać nowych inspiracji właśnie na południu Indii. Ponieważ na południu Indii tańczy się tradycyjny taniec świątynny zwany Bharatanatyam. Jest to taniec tańczony ku czci boga Shivy. Tancerze opowiadają wszystkie zapisane i opowiadane także ustnie historie związane właśnie z hinduizmem. Są to zapisy mitologiczne, które my odczytujemy dzięki znajomości tańca, znajomości kodu tanecznego, którym posługują się tancerze. Jako ciekawostkę powiem, że stosuje się na przykład 28 podstawowych gestów tańca, gestów dłoni, za pomocą których można wyrazić wszystko: radość, złość, szczęście, niepokój i wiele, wiele innych uczuć i emocji.
Trochę jak język migowy.
Myślę, że tak, że przydałoby się znać chociaż trochę kod, ażeby móc odczytać, o czym tańczy dany tancerz lub tancerka. Jest wiele takich miejsc, do których warto zajechać, jeśli jest się akurat na południu Indii, w lutym. Ponieważ wtedy trwa festiwal Shivaratri. W kilku miastach mogłyśmy uczestniczyć w widowiskach, jako widzowie oczywiście, na terenie świątyń. Polega to na tym, że wieczorem na scenie umieszczonej na terenie świątyni odbywa się wspaniały pokaz wielu, wielu grup tanecznych, które na zasadzie festiwalu prezentują po prostu swoje osiągnięcia całoroczne. I występują również malutkie dzieciaczki, które pokazują wielowiekową formę tradycyjnie przekazywaną z pokolenia na pokolenie przez swojego guru. Występują także nastolatki, które tańczą już bardziej takie zaawansowane formy tańca, jak również znakomici mistrzowie, których mogliśmy podziwiać na przykład w miejscowości Chidambaram. Jest to jedno z miast, gdzie znajduje się wielka świątynia o wielkich czterech bramach wejściowych, o pięknych gopurach. I tam wieczorem mogłyśmy podziwiać kilkanaście grup, które prezentowały swoje formy tańca Bharatanatyam.
Czy na taki festiwal trudno się dostać? Czy są jakieś bilety? Czy trzeba zawczasu w Polsce znaleźć wszystkie potrzebne informacje?
No właśnie nie. Oczywiście, że informacje jak najbardziej są potrzebne. Natomiast przychodziłam, zdejmowałam buty przed świątynią, oddając je oczywiście do przechowalni. Boso wchodziliśmy na teren świątyni. Siadaliśmy na płytach z piaskowca pod gołym niebem w ciepły, wręcz gorący wieczór. A przed nami była pięknie oświetlona scena. Na scenie występowali tancerze, którzy byli ubrani w tradycyjne kostiumy specjalnie do tańca, którzy byli umalowani specjalnie do tańca. Mieli także oni na sobie wręcz kilogramy biżuterii, która specjalnie właśnie do tańca była przygotowywana. Na stopach zaś, na kostkach mieli dzwonki, za pomocą których wystukiwali, wytupywali rytmy. Oczywiście taniec odbywa się przy muzyce na żywo. Dlatego też śpiew i bębny, tudzież inne instrumenty, które towarzyszą tancerzom, dodatkowo jak gdyby upiększają ten ich występ. Niejednokrotnie było tak, że siedząc i podziwiając formy taneczne, byliśmy jedynymi białymi. Bez rezerwacji, bez żadnych biletów. To wszystko jest otwarte dla ludzi, ażeby mogli czerpać z wielowiekowej tradycji Indii.
Czy nasza polska reprezentacja miała szansę, żeby zaprezentować swoje umiejętności?
No jeszcze nie w tym roku, ale kto wie, może w przyszłości.
Jeżeli postanowiliśmy, że taki pomysł, festiwale taneczne w Indiach, jest początkiem fantastycznej wyprawy, od czego powinniśmy zacząć planowanie?
Myślę, że najpierw od odnalezienia takich miejsc, które chcielibyśmy zwiedzić i odwiedzić ze względu na festiwale taneczne, czyli najpierw szukamy festiwali, a potem do tego dopasowujemy naszą trasę wędrówki.
Czy te festiwale przyciągają tak wiele osób, że trzeba by zawczasu pomyśleć o znalezieniu sobie miejsca noclegu, sposobu transportu, przejazdu między miejscowościami?
O ile jeszcze na terenie świątyni, czyli na terenie widowni, nie było tak bardzo ciasno, to już był problem ze znalezieniem miejsca w hotelu, w związku z czym myśmy mieli rezerwację zrobioną już ponad pół roku wcześniej. Mieliśmy wynajętego busa, który nas przewoził z miejsca na miejsce w bardzo komfortowych warunkach. Natomiast hotel był taki, jaki już się nam trafił, ponieważ Ciepła woda była od godziny 7 do 9 rano.
Bardzo wiele osób, które mają standard czystości europejskiej, troszkę się zżyma na standardy hinduskie, indyjskie. Czy to jeszcze widać?
Niektórzy rzeczywiście mają być może opory, powiedzmy przed chodzeniem boso po terenie świątyni. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Indie powoli się zmieniają. Rzeczywiście jest większa dbałość o czystość, o wyrzucanie śmieci do śmietników. O to, żeby odpadki nie walały się po prostu po ziemi. Bo nie chodzi tylko o to, żeby zwierzęta je pozjadały, tylko żeby ludzie po prostu po sobie sprzątali. Z mojego krótkiego doświadczenia jednak wynika, że Hindusi coraz bardziej dbają o czystość w swoim kraju.
Szlakiem tanecznych festiwali. W ten sposób dzisiaj zwiedzamy Indie. Naszą przewodniczką jest Anna Jóźwiak, polonistka i instruktor tańca Bollywood.
Wylądowaliśmy w Chennai, czyli dawna nazwa to Madras. Stamtąd zaś przemieszczaliśmy się busem z miasta do miasta, z miasteczka do miasteczka, gdzie przede wszystkim przyciągały nas festiwale taneczne. I tak oto byliśmy w Chidambaram na festiwalu tanecznym, następnie w Tanjavur, a w międzyczasie jeszcze udało nam się uczestniczyć w małym lokalnym festiwalu niedaleko Chennai właśnie, gdzie były prezentowane współczesne formy tańca indyjskiego oraz tradycyjne formy sztuki walki Kalaripayattu. Z Tamil Nadu, z tego regionu, przemieściliśmy się do Kerali, gdzie już było trochę więcej lenistwa, trochę więcej słońca na plaży, ale tam uczestniczyliśmy w kilku lokalnych świętach w świątyniach, gdzie rzeczywiście braliśmy po prostu udział w lokalnych rytuałach, mogąc je oglądać, fotografować, podziwiać piękno tancerzy, bębniarzy, muzyków w ogóle. No i oczywiście całe szeregi maszerujących słoni.
Czy Indie są roztańczonym krajem?
Zdecydowanie tak. To nie znaczy, że wszyscy tańczą, ale wielu ludzi ma rytm w sobie. I to widać, kiedy na przykład obserwujemy 30-osobową grupę bębniarzy, którzy porywają nas swoim rytmem i cała ulica stoi jak zaczarowana. I wszystkim te bębny grają w piersiach i to jest coś niewiarygodnego. Uczestniczyłam właśnie w takiej uroczystości i jest to niewiarygodne wrażenie. Nie tylko się ogląda, nie tylko jest się widzem, ale przede wszystkim jest się uczestnikiem tego przedsięwzięcia.
Jak się oglądanie takich festiwali ma do bollywoodzkich filmów, które możemy zobaczyć tutaj u nas, gdzie się tak podskakuje śmiesznie i te układy taneczne są takie bardzo specyficzne. Czy kino bollywoodzkie jest po prostu rodzajem bajki dla Hindusów i dla Europejczyków?
Myślę, że ma pani tutaj dużo racji, mówiąc o rodzaju bajki. Co jest prawdziwe? Prawdziwe są kolory. Te stroje, które widzimy w filmach bollywoodzkich, są rzeczywiście takie, jak na południu Indii widziałam na ulicy. Przepiękne faktury tych materiałów, przepiękne, choćby nawet i sztuczne, kolczyki, biżuteria, bransolety. Nie widziałam, żeby tańczono tak jak w Bollywood.
Może na jakichś dyskotekach?
Być może, że tak.
Czy grupa taneczna z Polski poszła na jakąś imprezy i lokalne party, czy tylko świątynne atrakcje?
Raczej skupiałyśmy się na festiwalach i świątynnych atrakcjach. W Madrasie uczestniczyliśmy w weselu indyjskim. Było już po ślubie, to rzeczywiście było już tylko wesele. Proszę sobie wyobrazić, na weselu nie było tańców. Polegało to na tym, że na wesele przyjechała para młodych. Chłopak był z południa, czyli to była jego rodzina, natomiast panna młoda z północy Indii. Uroczyście zostali wprowadzeni do takiej wielkiej, pięknie przystrojonej hotelowej sali, gdzie siedziała już cała widownia, czyli ich goście. Z boku grała orkiestra na żywo. Oczywiście bollywoodzkie przeboje. Na scenie pięknie przystrojonej kwiatami, balonami, girlandami zaplecionych roślin, państwo młodzi przyjmowali procesyjnie składane im życzenia i prezenty. Składanie życzeń kończyło się wspólnym zdjęciem danej grupy, na przykład z rodziną. Więc my przez 3 godziny miałyśmy możliwość podziwiania niemalże pokazu mody indyjskiej, przepięknych sari, czyli odpowiednio upiętych zwojów materiału, które wyglądają jak piękne jedwabne suknie. Piękne biżuteria, niejednokrotnie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Po 3 godzinach również i nasza grupa z Polski podeszła, żeby złożyć życzenia. Trafiłyśmy tam dlatego, że byli to kuzyni naszej przewodniczki. państwo młodzi wraz ze swoimi rodzicami z otwartymi ramionami nas przyjęli, uważając, tak jak w Polsce, gość w dom, Bóg w dom. Kiedy weszliśmy na scenę, obdarowaliśmy państwa młodych tradycyjnymi polskimi słodyczami. Nie dawaliśmy alkoholu, ponieważ jest to uważane za gafę, ponieważ na południu Indii nie spożywa się alkoholu ze względu na wiarę. Po złożeniu przez nas życzeń i darów dla państwa młodych, dla odmiany my zostaliśmy obdarowani przepięknymi, ręcznie tkanymi, jedwabnymi szalami, ponieważ byliśmy specjalnymi gośćmi i taki szal przywiozłam także do domu. Potem nastąpiło wspólne zdjęcie i po tej fotografii zostaliśmy zaproszeni na wspólne biesiadowanie. To znaczy polegało to na tym, że na dole były puste stoły, które zostały wyłożone papierowym obrusem. Przed każdym z nas pojawił się talerz, ale niezwyczajny, tylko oczywiście liść bananowca. Następnie kelnerzy roznosili w wiaderkach wszelkie wiktuały do spożycia. Ryż, różnego rodzaju warzywne mikstury do zjedzenia. Jedliśmy oczywiście rękoma. Wszystko było niezwykle ostre. Można było popijać wodą. Na koniec jeszcze oczywiście był kawałek słodkiego ciasta do zagryzienia tej niezwykłej ostrości oraz do popicia w małym kubeczku jogurt, który rzeczywiście neutralizował ten niezwykle ostry smak w ustach. I na tym właśnie polegało przyjęcie weselne.
2 tygodnie w Indiach to jest bardzo mało, ale i to czasem wystarczy, żeby wrócić w stanie absolutnego zaczarowania, co zdarzyło się Annie Jóźwiak, instruktorce tańca Bollywood i polonistce, która wybrała się tam szlakiem festiwali tanecznych. Na tym szlaku było bardzo wiele, bardzo barwnych miejsc, miejscowości większe i mniejsze. Jakie one robią wrażenie?
Przede wszystkim jest tam mnóstwo ludzi. Ludzie są wszędzie, przepychają się. Zwłaszcza to widać na drodze lub na chodniku. Kto pierwszy, ten lepszy. To znaczy, jeśli jest rzeczywiście korek na ulicy, no to trzeba się w taki sposób przepchać w tym korku, żeby być pierwszemu, żeby jak najszybciej dotrzeć do miejsca przeznaczenia. W związku z czym mieliśmy wiele takich sytuacji, że były wzajemne przepychanki na drodze, ale wszystko odbywało się w atmosferze pełnej przyjaźni. Nikt na nikogo nie krzyczał ani nie złorzeczył. Bez przerwy trąbiono. To fakt. Natomiast myślę, że jest też wzajemne zrozumienie, ponieważ Hindusów jest aż tyle w ich kraju. Miasta robią wrażenie przede wszystkim w postaci starych budynków, starych świątyń, które są wielowiekowe, XI, X, a nawet IX wiek, co dla nas, Europejczyków, a szczególnie Polaków, rzeczywiście przemawia do nas swoją wielowiekową tradycją. Oczywiście miasta uderzają też kolorami, zapachami, ponieważ wszędzie sprzedaje się jedzenie. I to jest jedzenie pachnące, niezwykle aromatyczne, które aż zachęca do tego, żeby jeść. Poza tym w miastach też widzimy różnego rodzaju zwierzęta. Myślę tutaj o krowach, które przechadzają się majestatycznie, niepoganiane i nieprzepędzane przez nikogo. Każda krowa ma swojego właściciela, jest po prostu wypasana na terenie miasta, a wieczorem wraca do jakiejś swojej własnej zagrody. Również małpy też bywają, w kilku miejscach widziałam je. Niezaczepiane przez nikogo, sobie spokojnie żyją, spokojnie egzystują. No i wiele też innych gryzoni, które po prostu są na terenie miasta. Widziałam kilka udało mi się z nich sfotografować, ale niezaczepiane przez nikogo, po prostu sobie żyją.
A chude psy?
Widziałam psy, ale żaden z nich nie był chudy. Za to widziałam mało kotów.
Zapach Indii jest tak specyficzny, że wszyscy, którzy odwiedzili przynajmniej raz to miejsce, pamiętają. Kulinarna strona Indii jest nieprawdopodobnie kolorowa, ale nie dla wszystkich łatwa do przełknięcia.
Myślę, że przede wszystkim trzeba pytać kucharza albo kelnera, bo widząc mnie jako białą, domyślał się albo nawet wiedział, czego nie powinnam jeść. Dlatego też zawsze pytałam, co mogę zjeść w danej knajpce, a proszę mi wierzyć, że były to bary, do których w Polsce chyba nigdy bym nie zajrzała. Bardzo skromne.
Ze stolikami czy już bez?
Tak, były stoliki, może niekoniecznie pierwszej czystości, ale myślę, że właściciele i kelnerzy dbają o to, skoro widzą, że turyści do nich chętnie zajeżdżają, czy przychodzą po prostu z ulicy. Indie pachną przepysznym jedzeniem. Ja nawet nie wiedziałam, czy lubię to jedzenie, dopóki nie pojechałam i nie spróbowałam autentycznej indyjskiej kuchni. Przede wszystkim z restauracji czy z tej knajpki, bo to trudno nawet czasami nazwać restauracją, nikt nie wyjdzie głodny, ponieważ ryżu dokładają tyle, ile tylko klient sobie życzy. Poza tym nie ma mięsa. Była to dieta bezmięsna. Od czasu do czasu można było zjeść kawałek kurczaka, ale generalnie była to dieta wegetariańska. Żeby złagodzić, tak jak wspomniałam, ten ostry smak, na koniec dobrze byłoby wypić jogurt i zagryźć czymś słodkim.
No i my, Europejczycy, jeszcze powinniśmy sobie strzelić dawkę alkoholu niedużą, żeby te ameby i bakterie rozmaite, które wchłonęliśmy, nie czuły się w naszym organizmie tak komfortowo.
Myślę, że warto by i tak zneutralizować.
To jest stary, dobry sposób wymyślony przez brytyjskich kolonialistów, ale ciągle działa. Ponieważ musimy ustalić zawczasu na przykład z kelnerem, co możemy zjeść, a co nie jest dla nas, w jakim języku się porozumiewamy i czy to jest dosyć trudne wędrowanie po Indiach bez znajomości lokalnych dialektów?
To jest dosyć trudne, ponieważ jeśli chodzi o język w Indiach, jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Tam jest kilkaset języków, którymi posługują się mieszkańcy jednego, zdaje się, państwa. Na północy generalnie, mówię teraz generalnie, posługuje się językiem hindi. Natomiast na południu to zależy, ponieważ w Tamil Nadu lokalni ludzie posługują się oczywiście tamilskim. W Kerali mówią w Malayalam, natomiast z nami turystami przede wszystkim po angielsku. Co więcej, ciekawostką jest to, że Hindusi z południa porozumiewają się z Hindusami z północy po angielsku również. Najczęściej podstawy języka angielskiego w Indiach zna każdy. I rzeczywiście można się porozumieć. Menu jest drukowane w języku angielskim, więc można pokazać sobie palcem, zapytać, czy jest ostre, czy jest nieostre. A poza tym w rozmowie na pewno pomaga gestykulacja i miły uśmiech. I wtedy wszyscy się rozumieją.
Są tacy, którzy obawiają się wyprawy do Indii. Kraj wielki, bardzo egzotyczny, bardzo urozmaicony. Samotny turysta mógłby się, co tu dużo mówić, zgubić. Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, wybrała się na wycieczkę szlakiem festiwali tanecznych, ale to była wycieczka kontrolowana, ponieważ nad polską grupą czuwał przewodnik.
Moim przewodnikiem była jednocześnie moja nauczycielka tańca, która zorganizowała tę wyprawę na nasze zapotrzebowanie, bo zebrało się kilka osób zainteresowanych tańcem i wspólnie pojechaliśmy na południe Indii. Myślę, że przewodnik jest bardzo potrzebny, szczególnie podczas takiej pierwszej wyprawy, ponieważ bez wątpienia to nasza przewodniczka znalazła te festiwale. Zorganizowała nam przejazdy, zorganizowała nam hotele i to było bardzo wygodne, ponieważ w pierwszych kilku dniach człowiek w Indiach, Europejczyk, może się czuć zagubiony, oszołomiony tą ilością wrażeń, kolorów, zapachów, doznań zmysłowych po prostu. Natomiast myślę, że po pierwszej wyprawie pewne już mam nabyte doświadczenia i szukałabym bardzo chętnie osób mieszkających na miejscu, lokalnych mieszkańców, którzy niewątpliwie pomogliby mi w zorganizowaniu takiej wyprawy, którzy także służyliby nieocenioną pomocą, pokazując takie miejsca, do których zwyczajny turysta po prostu nie dotrze.
Jest jeden problem, niestety, z którym się spotkałam. Mianowicie lokalne biura podróży potrafią wywindować nieprawdopodobne ceny, jeżeli się zorientują, że mają do czynienia z Europejczykiem. To im się wydaje, że ten Europejczyk to po prostu jest z jakiegoś finansowego Edenu i stać go na wszystko według stawek, które oni sobie wymyślają na bieżąco.
Myślę, że jest w tym dużo racji. Trzeba też zachować zdrowy rozsądek i umieć trochę policzyć, na jaką cenę chce nas naciągnąć dany właściciel sklepu czy hotelu.
Czy targowanie się to jest część tej kultury?
Jak najbardziej. Targować się trzeba, jest to mile widziane. Niektóre osoby mają już wewnętrzny jakiś taki dar do targowania się i wśród nas była jedna dziewczyna, która po prostu była wysyłana przez nas na wszystkie możliwe negocjacje cenowe i była bardzo skuteczna.
Czy zorganizowanie takiej wyprawy dla podlaskiego turysty jest szokiem finansowym?
Myślę, że nie, ponieważ byłam przygotowana na wydatki, ale przygotowywałam się do tej wyprawy bardzo długo.
Loty kosztują mniej więcej 2000?
Myślę, że nawet trochę więcej, ponieważ myśmy się jeszcze przemieszczali też samolotem na terenie Indii.
A na miejscu? 6, 7?
No, około tego.
Indie, oglądane oczami instruktorki tańca bollywoodzkiego, to jest zupełnie inny kraj niż dla kogoś, kto tam wyrusza na przykład tylko i wyłącznie po spokój, relaks i ciszę. Anna Jóźwiak spędziła, jadąc trasą festiwali tanecznych w Indiach, 2 tygodnie. To było pewnie bardzo wiele spotkań z ludźmi.
Tak, spotykaliśmy ich na każdym kroku, ponieważ to są miliony przemieszczające się po ulicach, po chodnikach. Podczas festiwali także. Bardzo chętnie z nami rozmawiano. Wystarczyło, że się uśmiechnęłam i ktoś do mnie podchodził, pytając, czy może ze mną zrobić zdjęcie. Ja nie miałam żadnego problemu, żeby komuś zrobić zdjęcie. Nikt nigdy mi nie odmówił, nie oburzył się, że naruszam jego wizerunek. Nawet niekiedy nie musiałam pytać o to, używając języka mówionego. Wystarczyło, że w charakterystyczny sposób pokiwałam głową, uśmiechając się nieśmiało. Ta osoba odpowiadała mi tym samym gestem, po czym ja podnosiłam aparat i robiłam zdjęcie na przykład z okien naszego busa. Poza tym młodzież i dzieci uwielbiały, kiedy robi im się zdjęcie. W związku z czym rzeczywiście mam wiele takich pamiątek z ulicy czy ze zwiedzania świątyni, kiedy mijała nas grupka dziewczyn, po prostu uczennic, mówiących do nas w zachwycający wręcz sposób: "You are beautiful." I to było niezwykłe. Nie ma takiej spontaniczności w Europie, a tam, co w sercu, to na języku. Takie mam odczucie, że ludzie w Indiach, na południu Indii, byli niezwykle sympatyczni. Pomocni. Może nie do końca zawsze mówili mi prawdę, jeżeli pytałam o drogę. Kolejna osoba mówiła w zupełnie inny sposób, w zupełnie inną stronę powinnam się skierować, ale wiem, że ta pomyłka wcześniejsza wynikała nie ze złej woli, tylko z niewiedzy, bo tak bardzo chciano mi pomóc.
Czy są jakieś obyczaje, o których powinniśmy wiedzieć, próbując się wtopić w ten tłum?
Chodzi przede wszystkim o sposób bycia, o stroje. Stroje powinny być skromne. Na południu Indii preferowany jest tradycyjny wygląd, czyli powinny być zakryte nogi. Nawet jeśli jesteśmy w spodniach, to spodnie powinny być do kostek. Nie krótkie spodenki, nawet nie rybaczki. Bardzo mile są widziane długie spódnice albo suknie, które są rzeczywiście długie do kostek. Ramiona absolutnie powinny być zasłonięte, a już tym bardziej w świątyni, ramiona i dekolt. Dopuszczalne są odsłonięte boczki. Tak jak się nosi w sari, kiedy się nosi pod spodem krótką bluzeczkę. Niekoniecznie musimy zakrywać głowę. Włosy mogą być rozpuszczone, czy związane w warkocz, nie muszą być zakryte. Natomiast generalnie chwalona jest skromność. Skromność w stroju. Nie powinno się na południu Indii obnosić drogim zegarkiem czy drogą biżuterią. Ze względu po prostu na dobry smak, na dobry obyczaj. Poza tym skromność w zachowaniu. Kobieta nie powinna głośno się śmiać na ulicy ani patrzeć śmiało mężczyźnie w oczy, bo jest to po prostu odbierane jako wyzwanie.
I wtedy mężczyzna rusza do boju.
Tak, i wtedy mężczyzna rusza do boju.
Oj, niedobrze. Czy w ogóle tam jest bezpiecznie? Bo ja słyszałam, że Indie ostatnio borykają się z dużym problemem, który wiąże się z agresją na ulicach, i to agresją wobec kobiet.
Nie spotkałam ani jednego przypadku, gdzie poczułabym się niebezpiecznie. Faktem jest, że przemieszczaliśmy się za dnia. Wieczorne wyprawy były na teren świątyń, gdzie jest po prostu bezpiecznie. Do późnych godzin wieczornych oglądałam widowiska w świątyniach. Wracaliśmy po godzinie 22-23, ale wtedy już taksówką. W związku z czym w żaden sposób nasza grupa nie prowokowała niebezpiecznych zachowań, które mogłyby wzbudzić jakiś niepokój na ulicy. A poza tym myślę, że w Europie zachowałabym się identycznie.
Czy jest jakaś dobra, uniwersalna rada dla tych, którzy postanowili skorzystać z propozycji wyprawy taką taneczną trasą? Czy o czymś powinni zawczasu pamiętać? Jakoś się specjalnie przygotować? Nauczyć się tańczyć może?
Nie muszą się nauczyć tańczyć, ponieważ Indie są właśnie miejscem, gdzie można wziąć pierwsze lekcje takich tańców. Choćby podziwiając, oglądając jako widz. Dobra rada... Być otwartym i cierpliwym.
A cierpliwym dlaczego?
Żeby w razie czego móc poczekać ten kwadrans, godzinę lub dwie, zanim się wszystko nie zacznie. Czas jest raczej umowny. To jest mniej więcej o tej porze coś się zacznie i rzeczywiście trzeba być przygotowanym na cierpliwe oczekiwanie.
Kogo jest taka wyprawa?
Dla ludzi ciekawych świata, którzy chcą poznać nie tylko swoją kulturę, ale przede wszystkim kulturę innych ludzi. Dla takich, którzy są także pokorni wobec innych kultur. Kiedy wędrowałam po świątyniach, podziwiając kunszt ich wykonania, nie mogłam w to uwierzyć, że stoją one setki, tysiące lat.
Czy internet może nam w jakikolwiek sposób pomóc w sprzątaniu domu?
Jest to ogromna kopalnia wiedzy, która przyniesie nam wiele ciekawych i ułatwiających życie rozwiązań. W sprzątaniu domu albo w utrzymaniu dobrej organizacji w tym domu.
Anna Jóźwiak, polonistka i instruktor tańca Bollywood.
Mam taką jedną ulubioną stronę internetową, do której chętnie zerkam i sięgam po ciekawe rozwiązania, ciekawe porady. Ponieważ lubię, kiedy wokół mnie jest porządek. Nie mówię tylko o czystości, ale o dobrej organizacji, o miejscach, gdzie stoją poszczególne przedmioty w moim mieszkaniu. I rzeczywiście ta strona poradnikowa bardzo mi pomogła.
Jak znajdujemy takie strony? Czy wpisujemy w wyszukiwarkę, jak posprzątać dom? Czy są jakieś takie hasła, które nam otwierają te skarbnice wiedzy?
Na Facebooku jest taki fanpage, który jest zatytułowany Nifty. Tam właśnie są podane różne ciekawe rozwiązania, które stosuję we własnym mieszkaniu.
Na przykład jakie?
Wielkim problemem w mojej kuchni było przechowywanie pokrywek do garnków. I tam pokazano mi tak prosty sposób, który po prostu znakomicie ułatwił mi życie. I wszystko mam w uporządkowaniu w swoich szafkach. Pokrywki są okrągłe. Żeby je utrzymać, trzeba kupić 3 haczyki, takie jak do wieszania ręczników na ścianę. Te 3 haczyki montujemy na drzwiczkach wewnętrznych szafki kuchennej w odpowiednich 3 miejscach i wsadzamy tam, haczyki przytrzymują naszą pokrywkę.
Proste.
Tak, bazujące na sile grawitacji.
Czy są jeszcze jakieś rady, z których pani skorzystała i które okazały się strzałem w dziesiątkę?
Bardzo chciałam zrobić następujące rozwiązanie. Jeszcze mi się tego nie udało wprowadzić w życie. Chodzi o przechowywanie przypraw w słoiczkach, które są zakręcane metalowymi pokrywkami. Żeby je przechowywać, wystarczy do szafki przykręcić za pomocą wiertarki czy wkrętarki listwę stalową, a do tej stalowej listwy przykleić magnesy za pomocą specjalnego kleju. I potem do tych magnesów przyczepiamy od dołu metalowe denka ze słoikiem. I już działa.
Jak się poruszać w gąszczu dobrych rad? Bo podejrzewam, że takich stron, które opowiadają, jak sobie ułatwić życie w domu z przechowywaniem czy dosprzątaniem różnych kątów, jest bardzo dużo.
Rzeczywiście, ja mam jedną stronę, której poświęcam swoją uwagę i od czasu do czasu wyszukam na tej jednej stronie coś ciekawego właśnie dla mnie. Jest tam wiele pomysłów nie tylko na sprzątanie, nie tylko na organizację miejsc w swoim mieszkaniu, ale także na jego ładny wygląd. Także gorąco polecam.
Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracują brudzą, jak nocują brudzą, jak się nudzą, brudzą najwięcej. Jak one te ludzie wstydu nie mają, że też na mnie oglądać to padło. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają, bo sobie ja też jestem człowiek i teraz powiem, a róbrzesz rewolucję jeden z drugim rób.